Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my, tak jak zapowiadałem już wcześniej, wyjątkowo dzisiaj we wtorek po godzinie 11, nie w poniedziałek, dlatego że wspólnie z panią Elżbietą Baumgartner ustaliliśmy, że zrobimy sobie właśnie taki świąteczno-noworoczny program. Za tydzień nas nie ma, później wracamy za to już z pełnymi siłami w styczniu. Po nowym roku to będzie dokładnie 8 dzień stycznia, wtedy już normalnie wracamy do naszego cyklu. A ja witam panią Elę dzisiaj właśnie w tym specjalnym programie. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I właśnie dzisiaj pani Elżbieta tutaj przygotowała nam dawkę informacji, jak zawsze. Dzisiaj troszkę inaczej. Ten program będzie opierał się bardziej na tych wszystkich informacjach, które pani Ela dla nas zebrała, a nie o stricte pytania słuchaczy. Więc mamy taki temat, który zaproponowała nam pani. Temat dla naszej tutaj poświątecznej rozmowy. Dla średniej klasy w Ameryce święty Mikołaj nie istnieje. I tutaj moje pytanie pani Elu. Dlaczego? I może zacznijmy od tego, kto jest uważany w Stanach za średnią klasę, bo ja, jak słyszę średnia klasa, to przez ostatnie lata szczególnie słyszę o tym, że ta średnia klasa niestety zanika i te podziały pomiędzy taką to właśnie najniższą klasą a najwyższą robią się coraz większe.
No właśnie, czym jest średnia klasa? Tutaj opieram się na definicji Pew Research Center, które definiuje średnią klasę jako gospodarstwa domowe, które zarabiają od 2/3 do dwukrotności średniego dochodu gospodarstwa domowego w Stanach Zjednoczonych. I w minionym roku, 2022, ten średni dochód gospodarstwa domowego wynosił $74,500. Oznaczałoby to, że gospodarstwa domowe średniej klasy zarabiają od 50 000 do $150,000 rocznie i taka jest właśnie definicja. Jeżeli mieścimy się w tych widełkach od 50 000 do $150,000 rocznie, to możemy powiedzieć, że należymy do średniej klasy. No ale właśnie, wczoraj było Boże Narodzenie, dzisiaj jest drugi dzień świąt obchodzony w Polsce. Coś tam każdy z nas pod choinką znalazł albo dał, prawda? A ja próbuję tutaj mówić o tym, że nie ma świętego Mikołaja dla osób ze średniej klasy. No, spróbuję udowodnić to państwu, bo tutaj się obstawiłam różnymi liczbami, ale chciałabym powiedzieć, że oczywiście ten święty Mikołaj to jest metafora. Jest to po prostu takie stwierdzenie, że nikt od nikogo nic za darmo nie dostaje, prawda? Że musimy na wszystko sami zapracować.
No właśnie, to bardzo interesujący temat, pani Elu, z tą średnią klasą. Ja też właśnie tak wcześniej powiedziałem o tym, że tak się mówi o tej średniej klasie, że niestety, że to jest największy minus, że ta średnia klasa zanika i że dostaje tutaj najbardziej, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju sytuacje, o których pani właśnie na pewno nam opowie. Dlaczego średnia klasa, dlaczego o niej mówimy, że została przeoczona, jeżeli chodzi o świętego Mikołaja i jest najbardziej poszkodowana właśnie w tym czasie świąt?
Dlatego, panie redaktorze, że ludzie ubożsi mogą liczyć na Mikołaja w postaci rządowej pomocy, prawda? Takie jak zasiłki społeczne, SSI, subsydiowane ubezpieczenia zdrowotne, nawet bezpłatne ubezpieczenia zdrowotne dla odpowiednio nisko zarabiających, czyli Medicaid. Mniej zarabiający dostają publiczne mieszkania, dostają kupony żywnościowe, te food stamps, prawda? Czyli nikt w Ameryce z głodu nie umrze. No nie jest zbyt przyjemnie być w niższym przedziale zarobków, to jest prawda, ale możemy liczyć na różne formy pomocy. Teraz, z drugiej strony tego spektrum zarobków, ludzie bogaci ludzi bogaci dostają od Mikołaja spadki po bogatych rodzicach, bo to jest często właśnie źródło bogactwa tutaj w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Bogaci ludzie dostają korzystne przepisy podatkowe, dzięki którym płacą mniej proporcjonalnie od swoich sekretarek czasami. Jak powiedział Warren Buffett, prawda? On powiedział, że on płaci mniej podatku niż jego sekretarka. Dalej. Ludzie bogaci dostali w prezencie w ubiegłym roku zwyżkującą giełdę, na której zarobili 20%. W sumie mają przyrost majątku przypominający śniegową kulę. Dodać jeszcze można, że bogaci łatwiej poślą swoje dzieci na prestiżowe uczelnie, bo mają taki preferencyjny status, zwany legacy admission, ale to o tym mam nadzieję, że jeszcze pomówimy. Więc jak Państwo widzą, ubożsi dostają od Mikołaja prezenty, bogaci dostają od Mikołaja prezenty, tylko średnia klasa niczego nie dostaje. I wręcz przeciwnie. Myślę, że ostatnio wiatr wieje nam w oczy bardziej niż kiedykolwiek. I tutaj chciałabym zilustrować tę degradację średniej klasy. Przypomnijmy sobie lata 50. czy 60. My nie pamiętamy ich z autopsji osobiście, prawda? Ale znane one są nam chociażby z amerykańskich filmów i co widzimy na tych filmach? Ojciec pracuje i chodzi do fabryki, do biura, matka jest w domu, opiekuje się trójką dzieci. I tę rodzinę w tych latach 50. powojennych, prawda, stać jest na własny jednorodzinny dom. Jest ich stać na samochód, jest ich stać na lodówkę, telewizor. To były czasy właśnie tych początku pojawiania się tych sprzętów AGH. Jeszcze my nie mieliśmy w Europie telewizorów, lodówek i tak dalej. Tutaj w Ameryce one już były takim statusem, symbolem statusu. Prawda? Więc ten jeden żywiciel rodziny mógł pozwolić sobie na te wszystkie rzeczy, mógł pozwolić sobie na wykształcenie dzieci. Co się dzieje teraz? Nie muszę Państwu tłumaczyć szczegółowo. Pracuje bardzo często dwoje rodziców. Dzieci przechowywane są w przedszkolach i tej rodzinie, mimo tego, że pracują obydwoje, ledwie starcza na życie. Zapożyczone są młodzi ludzie na dom, na edukację dzieci, na ochronę zdrowia i co nie tylko.
No niestety, to bardzo smutny temat, dlatego że ja też spotkałem się z wieloma publikacjami pani Elu, które mówiły wprost, że jeżeli średnia klasa zniknie, całkowicie zostanie wyniszczona, a tak niestety to wygląda, to będą z tego o wiele większe jeszcze kłopoty. Tutaj taki jeden z największych kłopotów teraz właśnie średniej klasy, jak ja widzę takie zestawienia, pani tutaj nam zestawiła 50. lata czy 60., ja też widzę, spotykam się często z takimi zestawieniami porównującymi nawet do 80., 90., jeżeli chodzi o na przykład ceny nieruchomości. No bo rzeczywiście teraz te wysokie ceny nieruchomości są czasem nieosiągalne dla takiej osoby z średniej klasy, żeby kupić sobie powiedzmy jakiś dom.
Ale to oczywiście ceny stały się nieosiągalne, bo medialna cena domów w Stanach Zjednoczonych wynosi obecnie troszkę poniżej $500,000. A w wielu miejscach, chociażby w Nowym Jorku, gdzie mieszkam, to byle chałupka kosztuje $1,000,000. Jest to kwota, która jest poza zasięgiem wielu rodzin klasy średniej. Do tego doszła bardzo dotkliwa podwyżka oprocentowania pożyczek. Jeszcze 3 lata temu płaciliśmy za pożyczkę hipoteczną 2,5%, a teraz 3 razy więcej, bo 7-8% za 30-letnią pożyczkę hipoteczną. 20 parę lat temu, w roku 2000, wyczytałem, że medialna cena domu wynosiła $200,000. Czyli w ostatnich 20 paru latach ceny nieruchomości więcej niż się podwoiły. I przez dekady, właściwie to można podsumować w ten sposób, panie redaktorze. Przez dekady całe przeciętny dochód rodziny pozwalał na zakup przeciętnego domu. Teraz trzeba zarabiać nie tyle, ile przeciętna rodzina. Trzeba zarabiać 150% przeciętnych zarobków rodziny, żeby kupić przeciętny dom. To jest olbrzymia podwyżka.
No właśnie, to jak w tym czasie, Pani Elżbieto, wzrosły zarobki? Bo wiemy, że wcale nie wygląda to tak znakomicie, jeżeli chodzi o realia, bo ktoś może zarzucić i w takich dyskusjach powiedzieć, a no tak, no kiedyś było taniej, no ale ludzie zarabiali mniej, teraz ludzie zarabiają więcej, więc jest drożej. No logiczne. No tak, ale nie ma to wcale zestawienia na to, na co nas rzeczywiście stać dzisiaj.
Zgadza się. W ciągu ostatnich 20 lat płace klasy średniej wzrosły tylko o 17%. Podczas gdy koszt życia wzrósł o 40%. Ja już nawet zostawiam na boku kwestię nieruchomości, które bardzo, bardzo zastrzeliły w górę. Czyli płace wzrosły o 17%, gdy koszty życia ponad dwukrotnie, bo 40%. I to oznacza, że przeciętna rodzina klasy średniej ma deficyt miesięczny w wysokości około $1100. Przykładowo, w roku 2000 medialna płaca pracownika klasy średniej wynosiła $40,000. Tak mówi statystyka. W obecnym roku, 2023, ta sama średnia płaca przeciętnego pracownika, ja mówię o pracowniku, nie o rodzinie, ona wynosi $54,000. Jednak w tym czasie koszty życia wzrosły, jak wspomniałam, o 40%. Czyli oznaczałoby to, żeby utrzymać ten sam poziom życia, to ten pracownik, który zarabiał 40 tysięcy w roku 2000, teraz musiałby zarabiać $64,000, a nie zarabia, bo zarabia o 10 tysięcy mniej.
A jeżeli chodzi o tą średnią medialną, o której Pani wspomniała, Pani Elu, na przykładzie z tym 2000 rokiem, to dla naszych słuchaczy, czy to to samo, co średnia arytmetyczna? Bo czasem jest tutaj spór z tymi średniami i nie wiadomo, jak to podawać.
Tak, tak. Więc dobrze, że Pan o to pyta, bo średnia arytmetyczna to jest po prostu zwykła średnia. Czyli dodajemy wartość danych i dzielimy przez ich liczbę. Zwyczajna średnia. Natomiast mediana to jest trochę inna sprawa. To jest środkowa liczba w zbiorze i wyznaczamy tę medianę, porządkując zbiór liczb od najmniejszej do największej i wybieramy tę liczbę, która znajduje się w środku. I ta liczba medialna albo mediana rzeczywiście lepiej obrazuje wiele zjawisk. Dam Państwu tutaj przykład. Powiedzmy, że w sali jest 10 osób zarabiających sobie tam przeciętnie. Powiedzmy 10 nauczycieli, którzy zarabiają po 50 tysięcy rocznie. Czyli średnia ich zarobków wynosi 50 tysięcy i mediana ich zarobków też wynosi 50 tysięcy, bo to jest 10 osób, które zarabiają po 50 tysięcy. I nagle do sali wchodzi Bill Gates, twórca Microsoftu, bardzo bogaty, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. I powiedzmy, że on zarabia 100 milionów rocznie. On zarabia znacznie więcej. Okay? On zarabia miliard dolarów z hakiem rocznie, ale już zostawmy to na stronie. Więc powiedzmy, że on zarabia, żeby łatwiej było policzyć, 100 milionów rocznie. Więc nagle średnia zarobków ludzi w pokoju wzrasta. Prawda?
I to drastycznie teraz.
Tak, bo wynosi 10 milionów na osobę. Czyli ten nauczyciel, co zarabia 50 tysięcy, nagle średnio na papierze zarabia 10 milionów. To jest nonsens. Prawda? Ale mediana, proszę Państwa, zostaje na tym samym poziomie. 50 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że układamy tych nauczycieli po kolei, 1, 2, 3 do 10, każdy zarabia 50 tysięcy. A na końcu wstawiamy Billa Gatesa z jego zarobkiem 100 milionów dolarów. Środkowa liczba to jest liczba szósta i szósty nauczyciel zarabia 50 tysięcy, czyli mediana wynosi 50 tysięcy.
Bardzo ładnie nam Pani to przedstawiła. Wydaje mi się, że w ten sposób fajnie by w szkołach przedstawiali, bo to też by było o średnich arytmetycznych i właśnie medianach tam.
Tak, więc
każdy zrozumie, tak.
Widzą, że jeżeli będziemy mówić o liczbach i mówimy o liczbach i wspomnimy o średniej arytmetycznej i weźmiemy nasz skromny dom, a obok tego pałac Billa Gatesa, to średnie wychodzą zupełnie wypaczone, ale mediany bardziej odpowiadają rzeczywistości.
A my wróćmy może do samego świętego Mikołaja, z którego zaczęliśmy. Pani Elu, jakie fakty jeszcze przemawiają za tym, że no, dla średniej klasy niestety nie ma tego świętego Mikołaja w tym roku?
Tak, powiedzieliśmy o tym, że dostajemy w kości, jeśli chodzi o ceny i nieruchomości, dostępność pożyczek. Powiedzieliśmy o tym, że nasze płace ulegają stagnacji. A inne są jeszcze kwestie, na przykład drogie i coraz droższe leczenie, bo koszty opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych są jednymi z najwyższych na świecie, bo wydatki na opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych w samym roku 2022 wzrosły o 4%, osiągając w sumie 4,5 biliona dolarów. Biliona to jest po amerykańsku, więc po naszemu to chyba miliardy, prawda, panie redaktorze?
Tak.
I to jest, jeżeli podzielimy na liczbę mieszkańców Stanów Zjednoczonych, to jest 13,5 tysiąca dolarów na osobę, średnio. Mówimy o średniej arytmetycznej. I jako udział w produkcie krajowym brutto, wydatki na opiekę zdrowotną stanowią już teraz 17% produktu GDP. To są olbrzymie koszty. Są olbrzymie koszty, które są ponoszone częściowo przez naszych pracodawców, ale częściowo przez nas, a wiele rodzin płaci za to samodzielnie w własnej kieszeni. Duże, duże kwoty pieniędzy. I według analizy danych przeprowadzonych przez Kaiser Family Foundation, około 9% dorosłych osób w Stanach Zjednoczonych, czyli około 23 milionów osób, ma długi medyczne. Prawie co dziesiąty Amerykanin ma medyczne długi. 11 milionów osób jest winnych ponad 2000 dolarów. 3 miliony osób w Stanach są winne ponad 10 tysięcy dolarów za koszty leczenia. Co tu jeszcze wynotowałam dla Państwa? W roku 2000 przeciętne koszty opieki zdrowotnej dla rodziny wynosiły 10 tysięcy dolarów. To oznacza, że w przeciągu ostatnich 20 paru lat koszty opieki zdrowotnej wzrosły 180%. No więc wiele osób ze średniej klasy, tak jak mówię, albo płaci całkowicie te koszty z własnej, pokrywa z własnej kieszeni, albo dokłada do tych kwot płaconych przez pracodawcę i te dopłaty są coraz większe. Ludzie biednięci bardzo często są leczeni za darmo na mocy Obamacare, gdzie mają pełne subsydia, albo są objęci przez ubezpieczenie Medicaid. Oczywiście bogatych na leczenie stać, oni po prostu wypisują czek lekarzowi i sprawa jest zamknięta. I tylko średnia klasa jest za bogata na pomoc rządową, a za biedna, żeby pokrywać tak łatwo, lekko ręką pełne koszty.
No niestety, to bardzo, bardzo, bardzo smutna wiadomość, taka, to zdanie takie tak bardzo, bardzo dociera, tak złotymi zgłoskami. Średnia klasa jest za bogata na pomoc rządową, a za biedną by pokrywać pełne koszty. No niestety, takie są realia. Wiecie Państwo dobrze, nasi słuchacze, i my, i wy bardzo często należymy do tej średniej klasy właśnie. I niestety musimy się z tym wszystkim borykać. Mamy tutaj jeszcze teraz sprawę edukacji, o której moglibyśmy porozmawiać, bo o tej sprawie jeszcze nie rozmawialiśmy. I tutaj moglibyśmy pomyśleć, że niby każdy ma równe szanse, ale właśnie, pani Elu, pewnie średnia klasa dobrze nie wychodzi znowu, jeżeli chodzi o edukację.
Zgadza się. Dlatego, że mało zarabiający dostaną pełne stypendia. Oczywiście dziecko musi się dobrze uczyć. A jeżeli uczy się dobrze, a rodzice wykazują się niewielkimi zarobkami, co dostaną stypendia pokrywające bardzo często całkowicie wyższą edukację. Bogaci oczywiście wypisują czek i nie jest to dla nich problemem. A my, średnia klasa, znowu za dużo zarabiamy, żeby dostać stypendia, a znowu za mało, żeby ten wydatek był dla nas łatwy. Bo jaki jest wydatek? No średnio obecnie prywatna uczelnia kosztuje aż 55 tysięcy dolarów rocznie. Okej, poślemy dziecko do stanowej uczelni. czemu nie, wiele stanowych uczelni jest bardzo dobrych. Koszt wyniesie wtedy około 11 260 dolarów rocznie za stanowe uczelnie dla studentów ze stanu, ale gdybyśmy chcieli posłać dziecko do stanowej uczelni w innym stanie, to zapłacimy trzy razy więcej, prawie trzy razy więcej, bo prawie 30 tysięcy dolarów. I jeszcze jedna kwestia, o której krótko wspomniałam, ale chciałem troszeczkę to rozwinąć. To jest kwestia dotycząca nierównych szans na przyjęcie na uczelni. Bo bogaci ludzie ślą dzieci na prestiżowe uczelnie Ivy League, prawda, na te Harvardy, Princetony, MIT i tak dalej, które sami skończyli. I to zwiększa szansę przyjęcia tych dzieci dzięki czemuś, co się nazywa legacy admission. A legacy admission ma miejsce wtedy, gdy dziecko czy wnuk poprzedniego absolwenta stara się o przyjęcie i wtedy dostaje dodatkowe, że tak powiem, punkty. Dlatego właśnie, że ten nowy kandydat jest spokrewniony z byłym absolwentem. I na wielu uczelniach wskaźnik akceptacji dzieci absolwentów wynosi ponad 30% w porównaniu z ogólnym poziomem przyjęć, który wynosi 6%. Czyli widzicie Państwo, że dzieci absolwentów prywatnych uczelni mają sześciokrotną szansę, większą szansę na przyjęcie właśnie na te prestiżowe uczelnie niż inni kandydaci, normalni zjadacze chleba. I można powiedzieć, że to bardzo pomniejsza szanse średniej klasy.
I tutaj jeszcze w tym temacie edukacyjnym na pewno te kredyty studenckie też stanowią jedno z poważniejszych zagadnień dla tych młodych ludzi z średniej klasy, którzy nie dostali na przykład dotacji i nikt im nie zapłacił za studia.
A no właśnie, pożyczki studenckie. Obecnie średnie zadłużenie z tytułu kredytów studenckich w Stanach Zjednoczonych wynosi 37 tysięcy dolarów. I to jest ogromny ciężar spoczywający na młodych ludziach, którzy dopiero teraz zaczynają swoją karierę zawodową. I ten procent, ta liczba, ciężar zadłużenia ciągle rośnie. W roku 2000 średnie zadłużenie z tytułu kredytów studenckich wynosiło 20 tysięcy, ale w ciągu 20 lat koszty edukacji wzrosły i wysokość tych pożyczek o 85%. Duża kwota, z którą właśnie wielu młodych ludzi i rodziców, nawet dziadków, ciągle się boryka.
No tutaj jeszcze zostało kilka kwestii. Ja się teraz tak zastanawiam, jeżeli chodzi o średnią klasę, to czy nie może liczyć średnia klasa na mikołajkowy prezent, bo skoro mówiliśmy o tym świętym Mikołaju i świętach, w postaci na przykład emerytury zakładowej czy social security. Jak to wygląda tutaj? Czy tutaj też średnia klasa jest poszkodowana?
Jest poszkodowana, panie redaktorze, z następującego powodu. Emerytura to nie jest prezent. Emerytura to jest świadczenie wypracowane przez długie lata. Im dłużej pracujemy, tym mamy większe składki wpłacane i tym większa jest emerytura. I to byłoby okej. Ale dochodzi tu inny aspekt, jeśli chodzi o emeryturę social security. Dlaczego? Dlatego, że najmniej zarabiający mają emerytury social security sztucznie podnoszone do kwoty 90% ich średnich zwaloryzowanych zarobków z najlepszych 35 lat pracy. A czyli te emerytury najmniej zarabiających są subsydiowane. Czyim kosztem? No kosztem tych, którzy zarabiają więcej, bo ci, którzy więcej zarabiali, nie dostają 90% średnich zwaloryzowanych zarobków, tylko dostają w pewnym przedziale 90, niewielkim, ale potem jest 32, potem jest 12%, czyli w sumie dostają procentowo znacznie mniej. Dodatkowo najmniej zarabiający mają swoje niskie emerytury podnoszone dzięki zasiłkowi SSI, Social Security Supplemental Income, i dostają też inne formy pomocy, jakieś food stamps, jakieś pomocy w postaci dać bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Teraz najbogatsi, czyli ta upper class, prawda, oni o tę emeryturę Social Security nie dbają, bo dla nich to są grosze. To największa emerytura, powiedzmy, że tam wynosi 3000 dolarów. Teraz oni mają znacznie więcej i to ich nie wzrusza. I to właśnie średnia klasa dostaje w kość, dlatego że nie dość, że proporcjonalnie dostaje mniej od uboższych, ja nie mówię, że dostaje mniej od uboższych, ale proporcjonalnie, to jeszcze taki ktoś, kto ma jakieś oszczędności, jakiś inny dodatkowy przychód, żadnej formy pomocy społecznej nie dostaje.
A co z emeryturami zakładowymi, pani Elu? Czy tutaj też są nierówności?
No są nierówności, bo okej, jedna rzecz, że mniej zarabiający dostają mniejszą emeryturę, prawda? To byłoby okej. Ale nie tylko dlatego, że zarabiali mniej. Dostają mniej emerytury zakładowej z powodu tego, kim byli i gdzie pracowali bardzo często. Już to tłumaczę. W grupie 10% najwięcej zarabiających ludzi w Stanach prawie 1/3 pracowników ma również tradycyjny plan emerytalny. A ten plan emerytalny zakładowy, przypomnę, to jest wygrany na loterii. Dlatego, że oprócz Social Security dostaje się 1000, 2000, 3000, 4000 dolarów miesięcznie emerytury zakładowej, jeżeli pracowaliśmy w odpowiednim dokładzie pracy, czy byliśmy w związkach zawodowych itd., itd. To jest majątek czasami. Z tym, że te programy są coraz częściej likwidowane, więc ten, kto ma taki program emerytalny, to tak jakby Pana Boga za nogi złapał. Więc wróćmy. Czyli 10% najwięcej zarabiających, 10% najwięcej zarabiających ludzi, prawie 1/3 ma te tradycyjne, hojne plany emerytalne. Natomiast w dolnej ćwiartce rozkładu zarobków tylko 4% ma emeryturę zakładową. Czyli widzicie Państwo, jaka jest różnica. I ta różnica ma miejsce dlatego, że te pensions, te zakładowe plany emerytalne dostają przede wszystkim menadżerowie i dostają przede wszystkim pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych, którzy normalnie są lepiej uposażeni. A inni pracownicy, którzy nie są zrzeszeni w związkach zawodowych, którzy nie są w grupie kierowniczej, oni mają te plany zakładowe bardzo rzadko.
No to pani Elu, przejdźmy do kolejnego wątku. Kolejnym wątkiem na pewno, jeżeli chodzi o tutaj finanse, gospodarkę, też życie właśnie związane z inwestowaniem, to giełda. Giełda w mijającym roku wzrosła o 20%, więc moglibyśmy pomyśleć, że każdy mógł na tym skorzystać, że to wszystko jest dostępne dla każdego, ale no, wiemy dobrze, że raczej średnia klasa bardzo często, borykając się chociażby z tymi problemami, o których pani już wspomniała wcześniej, no chyba nie ma na głowie jeszcze dołożenia sobie inwestycji na giełdzie.
Tak często bywa, bo żeby zyskać na giełdzie, w tym roku dobrze, pan wspomniał, 20% zyskaliśmy, no to trzeba na tej giełdzie być. You have to be in it to win it, prawda? Więc ten wskaźnik S&P 500 wzrósł dokładnie o 20,6%. On był napędzany przez sektory technologiczne, energetyczne. Pomimo tego, że się różne niepokoje w gospodarce działy, prawda? No inflacja, widmo recesji i tak dalej. Ale na giełdzie zyskał ten, kto miał pieniądze ulokowane w akcjach, jakieś portfele inwestycyjne, czy też chociażby programy emerytalne ulokowane w akcjach. A wielu przedstawicieli średniej klasy, którzy spłacają pożyczki studenckie, którzy martwią się o edukację dzieci, o ochronę zdrowia, nie mają luzów finansowych na tyle, żeby inwestować. Więc ten ostatni rok, panie redaktorze, bardzo przyczynił się do rosnącej luki majątkowej. Tutaj zebrałam informacje dla państwa. 1% najbogatszych ludzi zdobył 31% przyrostu majątku. 1% zyskał 30%. 1% najbogatszych. Podczas gdy biedniejsza połowa ludności tutaj w Stanach, dla nich udział spadł, tym właśnie pogłębiając te ekonomiczne dysproporcje.
Podsumowując to wszystko, co do tej pory było na naszej antenie, co pani Ela nam przedstawiła, te wszystkie dane, pani Elu, bardzo dziękujemy. No podsumowując to wszystko, musimy dojść niestety do takich wniosków, że na żadne prezenty w życiu od nikogo raczej nie możemy liczyć. Nikt nam tutaj nie pomoże, jeżeli chodzi o średnią klasę. Ani z żadnymi dotacjami, ani z ubezpieczeniami, ani z edukacją, ani nie dostaniemy żadnych talonów na zakupy, nic nie dostaniemy. Więc jakie są z tego wnioski dla każdego z nas, pani Elu?
Tak, dostaniemy skarpetki pod choinkę, dostaniemy pudełko czekoladek od naszych kochanych, od rodziny, od przyjaciół i bardzo miło, ale ponadto to nie powinniśmy oglądać się na żadne inne formy pomocy. Nie oglądać się na rząd, nie oglądać się na jakieś nowe przepisy, które może rząd uchwali, żeby nam pomóc, nie oglądać się na wygraną w loterii, na jakieś szczęśliwe zrządzenia losu. Musimy, panie redaktorze i inni słuchacze, jak się domyślacie, jak wiecie, sami dbać o siebie. Bo jest bardzo prawdziwe to porzekadło, że jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy. Prawda? Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I ja od lat, już prawie 30, pisuję dla państwa, mówię państwu właśnie o tym, jak sobie radzić w dziedzinie domowych finansów w Stanach Zjednoczonych. I chociaż mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, to jednak, no umówmy się, pieniądze dają poczucie finansowego zabezpieczenia. Pieniądze dają uczucie satysfakcji z uczciwie przepracowanego życia. Pieniądze dają szacunek rodziny, no co tu dużo mówić. Więc tych domowych finansów trzeba się uczyć. Trzeba znać się trochę na podatkach, na przepisach emerytalnych, na przepisach ubezpieczeniowych, kredytowych, stypendialnych. Trzeba wiedzieć, gdzie pieniądze inwestować, na giełdzie, w nieruchomościach. Trzeba wiedzieć, jak poradzić sobie z tymi stypendiami i tak dalej. Im więcej będziemy wiedzieli o domowych finansach, tym po prostu lepsze finansowe decyzje będziemy podejmować.
Pani Elu, a czy Amerykanie mają takie informacje, wiedzą, jak tutaj obchodzić się swoimi domowymi finansami? Jak sobie radzą w tej właśnie sferze?
No na pewno jest im łatwiej niż nam, imigrantom, bo oni wyrośli w tym kraju, wypili z mlekiem matki pewne sprawy, prawda, mówią po angielsku. Ale bardzo ciekawy raport opublikowała firma Ramsey Solutions. I z tego raportu wynika, że ponad jedna osoba na każdych trzech Amerykanów zarabiających ponad 100 tysięcy dolarów w gospodarstwie domowym, za jedną osobę na trzy podaje, że żyje od wypłaty do wypłaty. Ponadto milenialsi, czyli ci urodzeni między 81 roku a 96, więc to jest pokolenie, które bardzo się martwi o swoje finanse. Ten raport Ramsey Solutions wskazuje, że 67% milenialsów twierdzi, że martwi się o swoje finanse codziennie. No nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, no ale tak mówi raport. Co jeszcze? Amerykanie zgadzają się, że dobre zarządzanie ich pieniędzmi jest bardzo ważne, ale sami przyznają, że nie robią z tymi pieniędzmi tego, co powinni zrobić. I jeszcze ostatnią rzeczą, jaką wynotowałam z tego raportu firmy Ramsey Solutions jest, że tylko połowa Amerykanów stwierdziła, że ma $1000 oszczędności.
A wie pani, zresztą wszyscy wiemy chyba, co możemy, nawet jeżeli mamy, nawet jeżeli jesteśmy w tej połowie Amerykanów, która ma $1000 oszczędności, co najmniej $1000, to co my możemy na dobrą sprawę zrobić w dzisiejszych czasach właśnie z taką kwotą? No niewiele.
Tak, niewiele.
A pani Elu, jak Polonia porównuje się z Amerykanami? Czy mamy tutaj może jakieś dane, czy możemy też jakieś hipotezy wysnuć na ten temat?
No, nie wiem. Nie wiem o żadnych badaniach robionych wśród Polonii na temat finansów domowych tutaj nas Polaków w Ameryce, ale od wielu, wielu lat rozmawiam z bardzo wieloma słuchaczami czy czytelnikami. I mogę powiedzieć, że od czasu do czasu słyszę następujące komentarze. Ktoś mówi, panie Elu, ja nie wiem, co Amerykanie robią z pieniędzmi. W fabryce zarabiamy podobnie. Koledzy amerykańscy mi zazdroszczą, bo ja już kupuję drugi dom, a oni ciągle mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu i mają długi na kartach kredytowych. Czyli w sumie, panie redaktorze, uważam, że Polonia w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście wyróżnia się skrzętnością na tle Amerykanów.
Wydaje mi się, pani Elu, to taka moja hipoteza, wydaje mi się, że to jest chyba też związane z tym, że jednak było nam już ciężko bardzo często, jak się przeprowadziliśmy, więc już te trudy i znoje, już musieliśmy kombinować od początku praktycznie, więc jak już doszliśmy do etapu, że mamy te finanse, to było chyba nam łatwiej się przyzwyczaić, żeby nadal kombinować i zostać w tym właśnie klimacie.
Zgadza się. No, w Polsce nikt nie był bogaty. Prawda? Wszyscy w tamtych czasach, kiedy emigrowaliśmy z Polski, wszyscy byliśmy jednakowo biedni i o tym nie wiedzieliśmy, że byliśmy biedni. Prawda? To znaczy, tutaj rodziny pomagają sobie nawzajem. Rodzice pomagają dzieciom, pomagają wnukom i to bardzo pomaga w życiu.
No to panie Elu, kończąc nasz program, bo już za chwilę godzina 12 wybije w Chicago, kończąc nasz specjalny świąteczno-noworoczny program, może tak, powiedzmy jeszcze o samej władzy pieniądza. Czy moglibyśmy to podsumować, panie Elu, że w życiu pieniądze liczą się najbardziej? Czy moglibyśmy coś tego typu tutaj postawić, taką tezę? No bo jednak, jak popatrzymy na średnią klasę, która jednak koniec końców dostaje za każdym razem tutaj kopniaka niestety, to ten kopniak liczy się i właśnie wiąże się z pieniędzmi.
No prawda, ale czy pan pyta, czy pieniądze liczą się najbardziej? Nie liczą się najbardziej, ale pytanie można byłoby sprowadzić do tego. Pan by mnie spytał, czy liczy się, czy jest ważny dach nad głową, prawda? No i ten dach nad głową, tak samo jak i pieniądze w kieszeni, uważamy za coś oczywistego tak długo, jak ten dach nad głową mamy. Albo coś w kieszeni mamy, prawda? No. A kwestia braku zabezpieczenia finansowego, czy tego przysłowiowego dachu nad głową, dopiero wtedy staje się problemem, gdy właśnie tych pieniędzy i tej zaczyna nam brakować, dlatego że to jest również źródło jakichś stresów, rodzinnych konfliktów, jakichś niepewności. No więc chciałabym zakończyć w ten sposób, że nie same pieniądze są ważne, ale bardzo ważne są różne niematerialne aspekty życia, prawda? Najważniejsze są bliskie kontakty z rodziną, z przyjaciółmi. Bardzo ważne są jakieś zainteresowania, które mamy na emeryturze, będziemy je rozwijać. I jeżeli w pogoni dnia codziennego zaniedbamy kwestie domowych finansów, zaniedbamy bezpieczeństwo własne, własnych bliskich, no to starość nas będzie czekać dosyć smutna, ale z drugiej strony, jeżeli zaniedbamy tych bliskich, no to wtedy będzie nas czekać pustka, której żaden dolar nie wypełni. Czyli w życiu po prostu trzeba stosować jakąś równowagę, jeśli chodzi o sprawy finansowe, jak i sprawy niematerialne.
No to panie,
są ważne.
Panie Elu, no to ja nie chciałbym tak zostawiać nas troszkę teraz w tym świąteczno-noworocznym programie, nie chciałbym też naszej średniej klasy zostawić tutaj w takich troszkę negatywnych emocjach może, więc jeszcze raz na koniec może podkreślmy, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić. Może dodajmy jeszcze otuchę, dlatego że już nie usłyszymy się przed Nowym Rokiem, dopiero 8 stycznia nasz kolejny program, więc panie Elu, dodajmy może trochę otuchy tym osobom wszystkim ze średniej klasy i powiedzmy, że może warto z tym Nowym Rokiem, jak często sobie zapisujemy różne postanowienia, to może właśnie jednym z tych postanowień będą domowe finanse. Może, nie wiem, ja taki przykład. Może zacznijmy spisywać sobie, zróbmy bilans naszych wydatków, naszych przychodów, na co wydajemy, zobaczmy, gdzie możemy zaoszczędzić, jeżeli chodzi o miesięczne rachunki, z czego możemy zrezygnować. Jakoś postarajmy się na to popatrzeć może innym okiem.
Tak, no nic ująć, nic dodać. Jak radzić sobie ze własnymi finansami, to jest cała dziedzina wiedzy i tutaj raczej odesłałabym Państwa do swoich książek. Poradnik sukces.com. Napisałem dla Państwa 30 różnych książek, poradników, nie znaczy, że trzeba cześć książek kupić, prawda, ale no po prostu przyjrzą się Państwo temu, co jest dla Państwa najważniejsze i poradnik sukces.com. Tam możecie Państwo znaleźć chyba 1000 różnych artykułów, które można sobie poczytać za darmo, przeróżne porady. O, wróćmy też na witrynę Polskiego Radia. Tam jest archiwum z kilku lat naszych pogadanych, też można sobie poczytać. Także nie lekceważmy dziedziny domowych finansów, bo pieniądze mogą nam przelewać się między palcami. Tak bywa, tak jak woda, prawda? Bo spójrzmy, bywają przykłady, że są dwie rodziny i tak samo żyją. O, jak właśnie naszego słuchacza, który powiedział, że ma podobne zarobki ze swoimi kolegami Amerykanami, a on radzi sobie znakomicie, czyli drugi dom kupuje, samochody to tamto i jego pieniądze się trzymają, dlatego że nie dlatego, że on sobie odejmuje od ust, tylko po prostu dlatego, że robi mądre kroki finansowe, wie gdzie inwestować, wie jak nie przepłacić za podatki, za stypendium, za to, za tamto. Także na te tematy właśnie rozmawiamy z Państwem co tydzień, w poniedziałki na tej antenie i mam nadzieję, że będą Państwo kontynuować słuchanie naszych programów.
I to już wszystko w naszym świąteczno-noworocznym programie. Słyszymy się, tak jak mówiłem z panią Elżbietą, słyszymy się po przerwie już w nowym roku w poniedziałek, 8 stycznia i od 8 stycznia ruszamy. I pani Elżbieta, jak zawsze ze swoją nieocenioną wiedzą dla naszych słuchaczy, jest po 11 na naszej antenie, a w międzyczasie odsyłamy na poradnik sukces.com i polskieradio.com. Pani Elu, ja dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie i życzę pani szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia już w 2024.
Do siego roku dla pana i naszych słuchaczy.
Poradnik sukces. Z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik sukces.